Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu, zapraszam do Aspektów Codzienności. Kaliskie świątynie. Kaliszanie lubią swoje kościoły, kochają je, odwiedzają i specjalną troską otaczają. Jeszcze tydzień temu wspominaliśmy rocznicę, bardzo smutną rocznicę okradzenia katedry kaliskiej z obrazu Rubensa. Ale dzisiaj chciałem Państwa zaprosić do innej, nowszej świątyni, gdzie również na ołtarzu znajduje się wspaniałe dzieło. Zapraszam do kościoła Opatrzności Bożej na ulicy Polnej, gdzie w centralnym miejscu znajduje się wspaniały krzyż autorstwa Marii Hiszpańskiej Neumann. Chciałem dzisiaj skorzystać z tej okazji, że mogę Państwu przedstawić historię tej osoby, żeby była nam jeszcze bliższa, byśmy poznali nawet prawie jej kreskę, dlaczego jest taka, a nie inna. Ksiądz Janusz Pasierb, który znał panią Marię, tak pisał: była jak rzadko kto podobna do swoich dzieł. Była cyprysowa i ciemna. Chciałbym, żeby o tej wspaniałej artystce opowiedziała nam jej córka, Bogna Neumann, którą serdecznie witam w połączeniu telefonicznym. Witam panią w naszym radio, pani Bogno. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pani Bogno,
czuję się zaszczycona, że zostałam zaproszona do tej rozmowy, bo rzeczywiście myślę, że postać mojej świętej pamięci mamy jest warta tego, żeby nie została zapomniana.
Pani Bogno, jest pani niejako w sposób naturalny kustoszem dzieł mamy, rozproszonych po całym świecie, ale jednak pani czuwa nad nimi tak mentalnie.
No w pewnym sensie tak.
Jeszcze zanim zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę, uprzedziła mnie pani, że mogą do nas dochodzić różne odgłosy, nietypowe jak na rozmowę studyjną, bo nie rozmawiamy w studiu, lecz łączymy się telefonicznie. Cóż to za miejsce, z którego mogą nas niepokoić różne odgłosy i co to za odgłosy?
W moim mieszkaniu, w dawnej pracowni mamy, istnieje w tej chwili, od 43 lat, czyli od śmierci mamy, małe przedszkole dla kilkanaściorga dzieci, które ja założyłam w celu zaopiekowania się swoją córeczką po śmierci mamy i łączenia opieki nad dzieckiem ze swoją pracą zawodową. No i to przedszkole tak miało być na chwilę, istnieje właśnie 43 lata. Jest to przedszkole pod myszką, bo to był artystyczny i rodzinny pseudonim czy nazwa mojej mamy.
Już wiemy, gdzie się znajdujemy. Te odgłosy życia, które będą do nas dobiegać, to są odgłosy dzieciaków baraszkujących tuż obok. Pani Bogno, biografia pod tytułem Zostały mi słowa miłości. Maria Hiszpańska Neumann, życie i twórczość. Została napisana przez panię Marię Czarnecką i Ewę Kiedio. Miejmy nadzieję, że kiedyś będzie dostępna także w Kościele Opatrzności Bożej. Proszę jednak, by pani osobiście przybliżyła nam sylwetkę swojej mamy.
No cóż, urodziła się w rodzinie takiej bardzo też ciekawej. To była rodzina hiszpańskich, znana rodzina warszawskich szewców. Trzy pokolenia, co najmniej po kolei. Każdy kolejny miał na imię Stanisław. Miał żonę Zofię, to też ciekawe. I no właśnie prapradziad założył tę firmę, kontynuował jego syn, a mój dziadek, czyli ojciec mamy, był trzecim kolei Stanisławem, właścicielem firmy. Za jego czasów firma się rozwinęła już tak dalece, że była znana nie tylko w kraju, ale i na świecie. Wyrabiano tam buty takie z bardzo wysokiej półki, bardzo drogie, ale niezniszczalne. Głównie jednak kupowali je ludzie mocno zamożni, oficerowie, dyplomaci, także sportowcy, a czasami także tak zwani normalni ludzie, którym dziadek no tak jakoś sprzedawał okazyjnie buty, które...
Czarne piątki im robił. Tak.
Ja robiłem czarne piątki, których jeszcze wtedy nikt nie wymyślił, ale dziadek robił takie czarne piątki, bo taki on właśnie podobno był. Nie
pani Bogno, ja od razu chcę panią poprosić, bo dzisiaj zajmiemy się historią pani mamy, ale tak jak poznałem dzieje pani przodków, no są bardzo interesujące, intrygujące, niesamowite i warto się nimi też podzielić. Także zapraszam panią do następnej audycji, żebyśmy porozmawiali o rodzinie Hiszpanii.
Dobrze, jak najbardziej. Więc mama się urodziła pod sam koniec I wojny światowej, dokładnie 28 października 17 roku. Ponoć w kościołach biły wtedy dzwony, bo to były imieniny Tadeusza Kościuszki. I nawet dziadkom, którzy byli bardzo patriotycznie nastawieni, przyszło do głowy, żeby dać jej na imię Tadea, ale imienia tego na szczęście nie dali. Natomiast nie mieli specjalnie pomysłu, jakie imię jej dać i podobno przez pierwsze 5 lat mama nie miała imienia. Aż wreszcie, kiedy miała te 5 lat, została ochrzczona o dziwo w kościele reformowanym. O dziwo, bo dziadkowie nominalnie byli katolikami. No ale się okazuje, że chrzestna matka była, należała do kościoła ewangelicko-reformowanego i to stąd się wzięło, ale o tym się dowiedziałam bardzo niedawno. Dostała imiona swojej matki, Zofia Janina, ponieważ Zofii i Janin w rodzinie było bardzo dużo, to mama tego imienia bardzo nie lubiła i pewnie dlatego, i też dlatego, że była drobna, szczupła i bardzo ruchliwa i zaczęto ją nazywać Myszka, to jakoś tą myszką głównie była, myszka.
Od dziecka, tak?
Tak, ciekawe. od dziecka na pewno w szkole, na pewno w harcerstwie, a w domu też była zwierzakiem i tak dalej. Oczywiście oficjalnie występowała jako Zofia Janina i tak jest wypisana jej matura, tak są wypisane jej dokumenty na studiach. Tak wreszcie była też zapisana w papierach obozu koncentracyjnego, do którego trafiła. Ale na razie była właśnie tą Zofią Janiną nieszczęsną. Od bierzmowania przyjęła imię Maria i potem już po wojnie załatwiła sobie nie bez kłopotów, żeby to imię Maria było jako pierwsze. I znana jest jako Maria Hiszpańska Neumann, ale naprawdę Maria Zofia Janina w pełnej rozciągłości, że tak powiem. Więc się urodziła w tej rodzinie, dość zamożnej mieszczańskiej rodzinie. Mieszczańskiej, ale nie typowo mieszczańskiej, nie tak jak się kojarzy z wierszem Tuwima o strasznych mieszczanach, nic z tych rzeczy. Dziadkowie byli bardzo, no bardzo oryginalni, no ale o nich to poopowiadam kiedy
tak,
indziej.
Tak.
Mama miała dwóch dużo starszych braci o 17 i 14 lat, no więc właściwie była jedynaczką w pewnym sensie. Bracia bardzo ją kochali, no ale była dla nich malutką siostrzyczką, a nie partnerem do wspinaczek czy
zabaw innych.
Ponieważ obaj chłopcy, jak się w rodzinie mówiło, działali w akademickim aeroklubie, to mama wracając ze szkoły podobno zachodziła na lotnisko. I czasami ją któryś z braci albo któryś z ich kolegów wsadzał do takiego odkrytego samolociku i nad Warszawą sobie latała. Lubiła samoloty i nam też opowiadała różne takie lotnicze sprawy. Początkowo uczyła się w domu, jak to wtedy bywało, zwłaszcza, że dosyć dużo chorowała i to tak ciężko, szkarlatyna, dyfteryt, takie ciężkie choroby, no wtedy już nie było antybiotyków, więc tym cięższe. Potem trafiła do szkoły, ponieważ dziadkowie byli pasjonatami harcerstwa. Dziadek był jednym z współprzenoszących harcerstwo z zaboru austriackiego do Warszawy jeszcze przed pierwszą wojną. W jego takim malutkim domku pod Otwockiem była kwatera główna skautingów przez chwilę. No więc zauroczeni harcerstwem i mama została wysłana w związku z tym do szkoły z internatem w Cisowym Dworku, to było w Sromowcach nad Dunajcem. No i tam przebyła kilka miesięcy, bardzo niełatwych miesięcy, bo to była szkoła koedukacyjna, co wtedy nie było takie oczywiste, ale dzieciaki były zaprawiane do dzielności, do takiego nie liczenia się ze sobą, ale wszystkim do dzielności. Mama później mówiła, że bardzo jej się to przydało w czasach wojny, chociaż wtedy podczas tego pobytu nie miała łatwo. No też taka historia zupełnie niesamowita, ponieważ jako mała dziewczynka interesowała się medycyną i myślała o sobie, że będzie lekarzem i zwierzyła się z tego którejś z druhen prowadzących szkołę. I została wobec tego odmeldowana do pomocy druhnie pielęgniarce. Pielęgniarka pełniła swoją rolę nie tylko w stosunku do dzieciaków, ale też do okolicznej ludności. Świadczyła no, taką posługę społeczną. I przychodzili ludzie na jakieś opatrunki, no, po różne porady, no, ile mogła druhna Hela, tyle im pomagała. No a myszka została przydzielona do pomocy i co polegało na tym, że ponieważ pacjenci przychodzili, delikatnie mówiąc, niezbyt świeży, wobec tego kąpano ich. No i mysza musiała te wanny po nich szorować i prać bandaże. Dużo później dowiedziała się, że główną chorobą, która trafiła tych ludzi, to była kiła po prostu. No więc może niekoniecznie najlepsze zajęcie dla 11-letniego dzieciaka. No ale tak było. No potem się mama miała w końcu taką przykrą przygodę, że ponieważ oni tam od wiosny do późnej jesieni biegali boso, jakieś szkło się wbiło w nogę, a jedynym lekarstwem oferowanym było smarowanie jodyną. Mama pisała listy do domu, że noga puchnie, druhna Hela smaruje jodyną. Wreszcie babcia nie wytrzymała, wsiadła w pociąg, przyjechała, no i dzięki temu chyba uratowała tę nogę, bo zawiozła dziecko do lekarza, lekarz szkło wyjął, no i
Ojejku.
jakimś cudem bez antybiotyków. No nic z tą nogą złego się nie działo.
Takie
W każdym
survivalowe
razie mama była
przygody.
piechurem niesamowitym, wędrowała mnóstwo, kochała wędrówki, także takie dziwne rzeczy się w tej szkole działy. Szkoła uchodziła, potem trochę o niej czytałam, za wybitną, świetną. Wprowadzano tam naukę według planu daltońskiego, co wtedy było takie bardzo nowoczesne i do tej pory funkcjonuje. No ale to była subiektywna wizja tejże szkoły przez mamę. Po tej szkole była przez chwilę w takiej bardzo renomowanej szkole, ale się tam nie bardzo odnalazła. W Warszawie już, a potem trafiła do cudownego gimnazjum pani Popielewskiej-Roszkowskiej. Do końca życia nosiła te kobiety i innych nauczycieli w sercu. I kiedyś tam odwiedziłam jedną z tych pań przełożonych, nie pamiętam, która to była. Razem z mamą poszłyśmy do jej mieszkania tutaj w pobliżu na warszawskim Okotowie. I pamiętam, że mama ucałowała tę stareńką już wtedy kobietę w rękę, co zrobiło na mnie duże wrażenie. Po maturze, którą mama zdała bardzo dobrze w tymże liceum, zapisała się na Akademię Sztuk Pięknych i od 35 do 39 roku studiowała. To był czas chyba bardzo ważny w jej życiu. Rzeczywiście odnajdowała swoje powołanie jako malarza, jako plastyka, jako właśnie artysty, aczkolwiek nigdy w stosunku do siebie tego słowa nie używała. Nigdy nie mówiła sobie, że jest artystą, mówiła, że artystą się bywa. I bardzo się czuła skrępowana, kiedy musiała w jakichś dokumentach wpisać jako zawód artysta plastyk. To tak na marginesie. No potem nastała, wiadomo, wojna. W pierwszych tygodniach wojny zginął ojciec mamy, czyli dziadek. No mama jak tylko mogła, razem z kolegami, głównie to byli właśnie koledzy, przyjaciele ze studiów, a także wykładowcy tejże uczelni, stworzyli jakąś taką grupkę, która no, marzyła o wstąpieniu do podziemia. No i rzeczywiście mama się, cała ta grupka związała się ze Związkiem Walki Zbrojnej. Też mama twierdziła, że no, to był właściwie przypadek, że to była ta organizacja, a nie inna, bo to nie było tak, że można sobie było wybierać, tylko co w ręce trafiło, to było to, a chodziło o to, żeby przepędzić okupanta i nie tyle było ważne z kim, tylko byle się jakoś do tego przyczynić. Mamy zadanie polegało głównie na roznoszeniu ulotek, gazetek właściwie. I któregoś dnia, to było w czerwcu 1941 roku, powędrowała odwiedzić swoją przyjaciółkę mieszkającą nie za daleko stąd, z Mokotowa, Halę Siemieńską. Hali nie zastała, natomiast trafiła w kocioł, który gestapo założyło w mieszkaniu z powodu działalności ojca tejże Haliny. No i ponieważ znaleziono przy mamie jeden egzemplarz gazetki, uznano ją za straszliwego wroga Rzeszy i z wyrokiem, na razie jeszcze nie z wyrokiem, została przewieziona do więzienia w Radomiu, potem była w Pińczowie, znowu w Radomiu. Była przypięta do sprawy profesora Siemińskiego, której na szczęście nie znała, więc miała pewien luksus, że żeby nie wiem co, to o tej sprawie niewiele wie, więc nie sypnie. No natomiast bardzo były to trudne czasy przesłuchań, śledztwa. a też nie za sympatycznego odnoszenia się do niej koleżanek, no trafiła pod celę z normalnymi więźniarkami, które
kryminalistkami też.
Kryminalistkami, no i one do takiej czerniawej, szczupłej dziewczyny z inteligenckiego domu, której tematy ich rozmów nie były specjalnie bliskie, a szorować podłogi nie potrafiła tak perfekcyjnie jak one, odnosiły się do niej z lekceważeniem, wrogością. No w każdym razie było jej tam bardzo trudno. Prawie rok przesiedziała w tych więzieniach, potem została wysłana do Ravensbrück. Jak się potem okazało, z wyrokiem śmierci.
Jako polityczny więzień, tak?
Jako więzień polityczny, tak. No z powodu tej jednej gazetki. Rzesza musiała się czuć bardzo zagrożona. Nie trafiła do gromady tych królików doświadczalnych, od razu mówię. Jako, że to był transport lubelski głównie. No mama była z Radomia, więc także, że nie. To ją akurat ominęło, natomiast nie ominęły jej różne inne rzeczy. Trafiła na początku do bloku z samymi Niemkami, języka niemieckiego nie znała. No też to było trudne doświadczenie, ale od początku, jak powiadała, miała takie poczucie, że jej misją, skoro już tu trafiła, jest dokumentowanie tego, co tu się dzieje, przy pomocy rysunków. I rzeczywiście na jakichś świstkach papieru rysowała, czym mogła, jak mogła, takie niesłychanie dramatyczne, dynamiczne szkice, bo to nie były jakieś gotowe obrazy, tylko szkice tego, co się dzieje, no więc nie wiem, no, kobiety wyjadające resztki ze śmietnika, czy tak zwana aufzierka, czyli strażniczka kopiąca leżącą postać i tak dalej. Któraś z tych strażniczek zobaczyła te rysunki i się nimi zachwyciła. Powiedziała, jesteś polską Katetę Kollwitz. To była taka znana rzeźbiarka tamtej epoki niemiecka. I zapytała mysz, czy miałaby jakieś życzenie. Prawie cud. No, mysz powiedziała, że owszem, żeby się mogła znaleźć na bloku polskim. I tak się stało, o dziwo. To był jedyny moment, kiedy właśnie Niemka doceniła tę pracę mamy, bo inna parę lat później, znalazłszy przy mamie jej rysunki, w dużej już wtedy ilości, rysunki zrzuciła do pieca, a ją samą pobiła, skopała. I tak się to skończyło. To się skończyło zresztą takim kompletnym załamaniem psychicznym mamy, z którego z trudem wyszła. Dzięki wierze w Boga i dzięki temu, że one jednak cały czas marzyły o tym, żeby wrócić, ale nie tylko marzyły, ale ustawiały się w takiej właśnie, jak wrócimy to. Jedną z takich postaci jasnych, mama zresztą dużo spotkała tam jasnych postaci, dobrych ludzi, różnych narodowości, to były i Niemki, i Czeszki, austriacka komunistka, no przeróżne towarzystwo, to było wymieszane bractwo mocno. W każdym razie spotkałem dużo życzliwości ze strony ludzi, ale też jedną z takich osób, które były współosadzone tam, była 12 lat starsza, etnicznie Niemka, czująca się Polką, Ragna Neumann. Jakoś się zaprzyjaźniły, polubiły. Ragna trochę opiekowała się młodszymi koleżankami. Jakoś przylgnęły do siebie i właśnie Ragna mówiła, słuchaj, jak wrócimy, to będę musiała doprowadzi, żeby się spotkała z moim bratem. On też jest artysta. Na pewno się polubicie. Co wyprzedzając trochę czas, mogę powiedzieć, że się stało. Rzeczywiście Ragna doprowadziła swojego brata Janusza do domu, gdzie po wojnie mieszkała mama z babcią. No i właśnie dzięki temu ja się urodziłam, moje rodzeństwo, bo ówże Janusz został mężem mojej mamy i tak było.
Wracając do tego czasu obozowego, tak jak pani mówiła, zniszczone rysunki mamy, ale każdy rysunek, właściwie to była zbrodnia. Niemcy nie dopuszczali do ukrywania, do takiej twórczości, a cały czas właśnie więźniarki walczyły. To był ich taki opór naturalny, ludzki, po prostu żeby człowieczeństwa w nich nie zabić. Wtedy też, tak jak w książce biograficznej przeczytałem, powstało jedno z pierwszych dzieł sakralnych na jednej z ścian obozowych. W książce pod tytułem Serca nie zagasłe, wspomnienia więźniarek z Ravensbrück, jest taki cytat. Urządzałyśmy niedzielne nabożeństwa, rekolekcje w okresie wielkanocnym, a nagą ścianę lagrowego bloku, o którą przedtem obijały się tylko przekleństwa i wrzaski, zdobił teraz obraz Chrystusa Zmartwychwstałego. Niezwykła koncepcja pewnej młodej malarki z Warszawy. Gdzie jesteś teraz, mała myszko?
Mama rzeczywiście rysowała dużo, były też rysunki dla koleżanek, albo te właśnie takie dramatyczne, a te dla koleżanek były, albo to były ich portrety i to nie upiększane, bo była druga polska artystka, która w tym samym czasie przybywała w Ravensbrück, zresztą było ich więcej. Myślę o Mai Berezowskiej, która malowała portrety koleżanek, ale także dozorczyń niemieckich, takie upiększane, śliczne, żeby no, podnosić na duchu jedne, a przypodobać się drugim. Natomiast mama rysowała takie bardzo no, dramatyczne w wyrazie. Jest taki portret Marty Baranowskiej w momencie, kiedy ona dostała wiadomość, że w domu umarła jej córeczka. I to jest rysunek twarzy tak pełnej bólu, że jak tylko może być. Ale mama rysowała ponadto rysunki takie pogodniejsze. Na przykład koleżanka Czeszka chciała wysłać swojemu dziecku jakiś rysunek i mama narysowała taką prześliczną, jakąś bajkową historyjkę dla tego malucha. Tu gdzieś widziałam reprodukcję tego. No ale głównie właśnie się zajmowała jak tylko mogła, bo potem po tym właśnie załamaniu jednak wróciła do rysowania i rysowała jak tylko mogła. Koleżanki z kancelarii obozowej kradły dla niej papier, jej ołówki. Rysowała na odwrocie plakatów niemieckich. Tego było sporo. Większość tych prac zginęła. Po pierwsze to właśnie te spalone. Po drugie część prac koleżanki przemyciły na zewnątrz osmołowanych bańkach jakichś takich
właśnie
metalowych.
Właśnie to takie kapsuły czasu już wtedy powstawały, tak?
Tak, tak. Tam były też listy rozstrzelanych, były listy tych nieszczęsnych królików doświadczalnych i różne inne dokumenty. To wszystko zostało zakopane poza terenem obozu w ziemi i przez długie lata nie zostało odnalezione. W jakimś momencie jedna z tych bańek została znaleziona. To były jakieś
Chyba 70 lata, już tak jak pamiętam.
Chyba już 70 lata.
Lekarz,
wiem, że tak. jeden taki rysuneczek jako nieznanego autora opublikowało któreś z NRD-owskich czasopism i to trafiło w ręce mamowego Krześniaka. To był synek, miał wtedy już 12 lat chyba, syn takiego niemieckiego historyka sztuki, który był bardzo z rodzicami zaprzyjaźniony. I ten mały dopatrzył się, że na tym rysunku jest malusieńka myszka narysowana. A tak mama sygnowała swoje prace i pokazał to swojemu ojcu. Ojciec zaniósł do redakcji, jakby się zrobiło halo wokół tego odkrycia małego Jaśka, niemieckiego Jaśka i chłopiec nawet dostał jakąś nagrodę, nie wiem, rzeczową czy coś innego w związku z tym i pękał z dumy w związku z tym, ale no, rzeczywiście było to jakieś odkrycie. Ale to tam był ten jeden rysunek akurat.
Pani Bogno,
co zresztą tak.
Chcę tylko powiedzieć, że ten czas był tak trudny, a mama była drobną osobą i tak jak tutaj w tych wspomnieniach znajduję, że zawsze miała problemy, nie była osobą zaradną w sensie takim cwaniactwa życiowego, że właśnie te rysunki i ta twórczość pomogła jej troszeczkę chociaż lepiej żyć w tych trudnych, strasznych warunkach.
Myślę, że tak, bo wzbudzała przez tę swoją no fajtłapowatość w tym sensie, że właśnie była, nie potrafiła zawalczyć o swoje, wycofywała się, ale też wzbudzała jakąś serdeczność, życzliwość u niektórych osób. I myślę, że jej pomagały no, jakoś przetrwać.
Ten czas gehenny obozowej, oczywiście były różne fale. Na początku było trochę lepiej, później gorzej, a potem jeszcze straszniej.
A potem jeszcze straszniej. Tak.
Za murami ginęły rozstrzeliwane dziewczyny, koleżanki, przyjaciółki i no, mamie udało się przetrwać ten straszny czas.
Tak.
Później, no, wiem, że pani Ragna została wcześniej zabrana przez Czerwony Krzyż na północ do Szwecji. Mama z grupą swoich współwięźniarek wracała do kraju. To też był no, czas trudny. Wolne, ale właściwie samotne w obcym, strasznym, zburzonym kraju.
Tak. I taka walka między, no, między nienawiścią, która się wtedy w sercu budziła, a jednocześnie takie zobaczenie, że no przecież tamci to też są ludzie. Jest taki wstrząsający tekst. Parę lat temu udało mi się znaleźć, bo babcia gdzieś to przechowywała. Ja to dopiero niedawno znalazłam. Jest taki wstrząsający tekst, w którym mama notuje swoje przeżycia z tego właśnie czasu od maja do lipca 45, czyli z tego okresu tuż po wyzwoleniu, kiedy no właśnie przeżywa takie zmagania ze sobą, ze światem, z Bogiem, o to, jak właściwie się powinna do tego wszystkiego ustosunkować.
Ciężko było wybaczyć.
Bardzo.
Ta walka trwała prawie do końca życia, chociaż, no właśnie.
Ale właśnie te słowa, które są tytułem książki, to one się odnoszą do tego. To nie jest tytuł Harlekina, jak ktoś mi zarzucał, bo to szukaliśmy tytułu do książki, to zaproponowałam to i ktoś mi powiedział, ale to będzie jak Harlekin. Zostały mi słowa miłości. No nie, bo to chodziło o inną miłość.
Tak jak pamiętam słowa powiedziane do Niemca, który
Tak.
skruszony żołnierz walczący na
Tak.
terenach Polski jest.
Wiele lat już po
Tak.
wojnie zapytał mamę, cóż ci zostało z tamtych czasów? Ja straciłem nogę i pół życia, a ty wyglądasz, jakby ci się na śmierć zbierało. I ona na to powiedziała, zostały mi słowa miłości.
Wyprzedzając też troszeczkę ten czas, chciałbym, bo pani poznawała historię mamy. Mama sama niewiele mówiła o
Tak.
obozie. Możemy sięgać do bogatej literatury, którą pani jako dzieciak przyswoiła już sobie.
Tak, dlatego że ponieważ właśnie mama nie mówiła, to w momencie, kiedy potrafiłam już sama docierać do książek, czy to w bibliotece, czy w inny sposób, czytałam zachłannie, czytałam literaturę obozową, dużo za wcześnie, jak na możliwości, że tak powiem, emocjonalno-poznawcze dzieciaka 11-12-letniego. No ale właśnie, no, dowiadywałam się z tego, jak to życie mogło wyglądać.
Teraz zbliżamy się do świąt Bożego Narodzenia, ale to też chyba słowa pani są, że u pani w rodzinie w Boże Narodzenie był też wpisany krzyż.
Nie tyle w mojej rodzinie, co mama przez całe lata na Boże Narodzenie robiła drzeworyt co roku i rozsyłała swoim przyjaciołom. Jest no, spora gromada tych drzeworytów. Każdorazowo odbijała ich po 100 albo lepiej, ręcznie, bo pracowała nie mając żadnej prasy drukarskiej do odbijania drzeworytów. I w kilku się powtarza taki moment, że scena Bożego Narodzenia, to znaczy Maria z Dzieciątkiem czy ze świętym Józefem, jest wpisana w krzyż. Myślę, że to było takie, ponieważ mama po burzliwych przejściach wojennych i też duchowych straciła wiarę, ale potem ją odzyskała, wróciła do wiary, później także do kościoła instytucjonalnego, do kościoła po prostu. Tylko że przeżywała swoje chrześcijaństwo bardzo refleksyjnie, bardzo świadomie, bardzo mocno. To nie miało wiele wspólnego z taką płytką tradycją, jak często bywa. No i właśnie widziała, że właściwie no od momentu wcielenia, od momentu narodzenia Chrystus przyjął na siebie krzyż, na którym zginie i który pokona swoim zmartwychwstaniem. I w tych pracach to widać. Zresztą jakoś to też jest trochę w tym Kaliskim Krzyżu. To był 72 rok. Wtedy powstawał Kościół Opatrzności Bożej w Kaliszu i profesor Pieńkowski, no wujek Władek, poprosił mamę, żeby zrobiła tam krzyż, który miał wisieć w prezbiterium, ponieważ terminy nagliły i chodziło o to, żeby na poświęcenie kościoła ten krzyż był, to zdecydowano, że mama go namaluje na desce, a potem się pomyśli, co dalej. Także to, co jest, to była właściwie,
Szkic.
powiedzmy, że makieta. No, jak wiadomo, prowizorka to jest jedna z najtrwalszych rzeczy na świecie. No i to zostało. Potem już do właśnie tego tematu nie wrócono. Zresztą, no, powstał w bardzo dramatycznym momencie życia mamy, bo Ojciec był po operacji i właściwie było z nim bardzo źle. Mama się dowiedziała od lekarzy, zresztą zaprzyjaźnionych, że nic mu bezpośrednio nie grozi, że może jechać na 3 dni do Kalisza i tę pracę wykonać. Projekty były gotowe wcześniej. I mama rzeczywiście pojechała, no i kiedy skończyła pracę i wracała do Warszawy, to w tym czasie ojciec umarł. Także nie zastała go już przy życiu i to był no, po prostu dramat mamy do końca życia. Nie mogła się z tym jakoś pogodzić, w ogóle ze stratą ojca i z tym, że się nie zdążyli pożegnać.
Ten moment, no, rzeczywiście traumatyczny. W książce opisane jest, że na dworcu w Kaliszu mama poczuła potrzebę modlitwy za
I tak.
ojca.
Tak, zupełnie. To był 7 października 1972 roku, dokładnie.
Ale to jest jakby dodatkowy aspekt wpisany w krzyż, dzieło tworzone przez nią w Kościele Opatrzności Bożej. Drodzy Państwo, nasz czas antenowy jest ograniczony, ale na dalszą część tej rozmowy zapraszam Państwa już 3 stycznia. Będziemy kontynuować rozmowę z panią Bogną Neumann, córką Marii Hiszpańskiej Neumann, artystki, której dzieło możemy podziwiać każdego dnia w Kaliszu. To też jest wartość, bo artyści chcą, jeśli tworzą, nie tylko dla siebie, nie sobie, a muzom, jak Kochanowski pisał, ale po to, żebyśmy podziwiali te dzieła. Zapraszamy do Świątyni Opatrzności Bożej na spotkanie z Chrystusem, i również tym Chrystusem, którego pokochała Maria Hiszpańska Neumann. Dziękuję pani Bogno, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję.